Witam bracia i siostry. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony za to, co dla nas zrobił na krzyżu. Zawsze mu się uwielbienie należy. Dziękuję też pastorowi za kolejną możliwość podzielenia się słowem, bo będę jakby ze słowa, ale przyznam się, że tak mam, że może mógłbym, ale nie chcę dzielić się czymś, czego sam nie przeżywam. Mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że skoro dla mnie, to też ewentualnie dla innych cenniejsze jest to, co z Bogiem wraz z Jego Słowem przeżywam w swoim życiu, doświadczam, niż jakby tylko, choć zawsze cenne, jakby teoretyczne dzielenie się Słowem. I dlatego dzisiaj chciałem się z wami podzielić takim tematem, też się zastanawiałem, jak go ująć, ale no, ująłbym go tak, w jaki sposób Bóg uwalnia nas z naszych lęków i strachów. I chciałem się na początek spytać, jak z wielu z was w swoim życiu mieliście okazję pod wpływem lęku i strachu podejmować jakieś decyzje, albo czuliście, że jesteście jakby pod wpływem lęku w sensie jakby waszych zachowań, emocji, odczuć, tego co mówiliście. Ja tak. Dobrze, to trochę mnie pociesza, że będą jacyś odbiorcy, ale myślę, że dla innych osób to też może być interesujące. Na początek pomodlę się, dobrze? Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś żywym Słowem i tak proszę Cię, Panie, aby to, co będziemy dzisiaj słyszeć, było od Ciebie, Panie Jezu, było tym, co będzie nas przemieniać, uwalniać, objawiać, co, Panie Jezu, będzie sprawiało, że my będziemy mogli być bliżej Ciebie, Panie, że my będziemy, Boże, radośniejsi, szczęśliwsi, wolniejsi, Panie Jezu, a Ty weźmiesz sobie z tego chwałę i o to Cię proszę, Panie, by właśnie tak mogło być. Amen. Chciałem zacząć od takich trzech historii. Myślę, że one wszystkie są znane, ale jakby na trochę bazie tych trzech historii one będą taką kanwą do pokazania pewnych rzeczy w ramach naszego tematu. Pierwsza historia będzie ze Starego Testamentu, dwie pozostałe będą z Nowego Testamentu. Ta ze Starego Testamentu jest taką historią, powiedziałbym, klasykiem nad klasykami, jednym z najważniejszych historii starotestamentowych i też historii Izraela. Historią, do której sam Stary Testament się często odwołuje czy odnosi. Jezus to robił, Nowy Testament to robi. Słowo Boże mówi, że jest to historia, która dla nas ma być przykładem zarówno w tym, co dobre, jak i złe. Więc być może się już domyślacie, że chodzi o przejście narodu izraelskiego z Egiptu do Ziemi Obiecanej, dokładniej wejścia tego narodu do Ziemi Obiecanej, jeszcze dokładniej nie wejścia w tym czasie, w którym Bóg przewidział, żeby weszli tam te powiedzmy kilkanaście tygodni. I dla takiego przypomnienia sobie, to naród izraelski właśnie wtedy, kiedy stał u wrót Ziemi Obiecanej, to myślę, że gdybyśmy się ich spytali, to byli ludźmi wierzącymi. To byli ludźmi, którzy chcieli się dostać do tej Ziemi Obiecanej, którzy cieszyli się na to, bo ci wszyscy malkontenci to zostali tam wcześniej na pustyni. I spośród tych wybrano 12. Jak czytamy, to byli naczelnicy rodów, wodzowie, a więc ludzie o tym bardziej, powiedziałbym, ponadprzeciętnej odwadze, mądrości i myślę też, że wierzę. I tych 12 jest posłanych do Ziemi Obiecanej na przeszpiegi i wracają zgodni co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, ta ziemia naprawdę jest najlepsza. Z możliwych, naprawdę Bóg tutaj nic nie ściemniał, to naprawdę jest tak zwane the best of. I myślę, że w ogóle taka dygresja zawsze wtedy, kiedy Bóg nas gdzieś prowadzi, to są najlepsze rzeczy z tego rodzaju, które chce nam dać. I oni też byli zgodni co do drugiej rzeczy, mianowicie, że są tam rośli, liczni i dobrze ufortyfikowani mieszkańcy, obrońcy. I ta właśnie druga rzecz, raczej to wnioski, jakie z tej drugiej rzeczy, jaką zobaczyli, ich podzieliła. Także aż 10 z nich było przerażonych i tak autentycznie i prawdziwie, że zarazili cały naród, a tylko dwóch z nich wciąż pamiętało, po co tu przyszło, z kim przyszło i dlaczego mają tam wejść. I są takie znamienne słowa, które zaraz przeczytamy, które właśnie Kaleb i Jozue, bo to było tych dwoje, którzy pamiętali i nie poddali się temu lękowi i strachowi, mówią takie znamienne słowa do reszty narodu, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest z Księgi 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, 9 werset, gdzie możemy przeczytać tak. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. I na razie chciałbym tylko, żebyśmy zapamiętali te dwa pierwsze zdania, które mówią nie buntujcie się, nie lękajcie się, bo do nich jeszcze później będziemy wracali. Druga historia to jest historia również 12, z tym, że już uczniów, czyli nowotestamentowa, gdzie Jezus mówi uczniom, żeby się przeprawili razem z Nim na drugą stronę jeziora. Więc siadają do łodzi, płyną, Jezus zasypia, pojawia się tak straszna burza, że ci profesjonalni rybacy są śmiertelnie przerażeni. Budzą Jezusa, nawet nie mając czasu zastanowić się, jak jest możliwe w ogóle spać w takich warunkach. Jezus się budzi, ucisza burzę i wydawać by się mogło, że ich pochwali, że w ostatniej chwili zdążyli, ale Jezus ich gani. I mówi takie rzeczy. I to z kolei mamy w Ewangelii Marka, 4 rozdział, 40 werset. I rzekł do nich Jezus, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I wiecie, w tych dwóch zdaniach, stwierdzeniach, takich pytaniach Jezus nam odkrywa taką bardzo ważną prawdę odnośnie tych dwóch obszarów. To znaczy wiary i zaufania, i lęku i strachu. I mówi, że albo jest się wierzącym, ale wtedy nie ma w nas lęku i bojaźni, albo jesteśmy pełni lęku i bojaźni, ale wtedy nie ma w nas wiary. Innymi słowy, Jezus mówi, tak łopatologicznie to przenosząc, że to jest tak jak z kijem, przepraszam za porównanie, ale proste, więc łatwo będzie zapamiętania, który ma dwa przeciwległe końce. Albo jest się na jednym, który jest właśnie wiarą i zaufaniem, albo jest się na drugim, który jest lękiem i strachem. Oczywiście można być gdzieś po środku, wtedy ani nie jest się do końca wierzącym, a można powiedzieć, że nie jest się do końca też lękliwym i strachliwym. Niemniej jakby widzimy, że te rzeczy właśnie chociażby w tym stwierdzeniu Jezusa są sobie przeciwstawne. Dobrze, idźmy dalej. Kolejna historia. To jest historia bohatera, myślę, że bohatera nowotestamentowego, bohatera wiary w tej historii, a jednocześnie antybohatera wiary. Więc być może też już się domyślacie, że chodzi o Piotra, który na podstawie pozwolenia, które Jezus mu daje, wstaje, wychodzi z łodzi, idzie po morzu i fajnie mu idzie, ale w Ewangelii Mateusza w rozdziale 14, 30 i 31 wierszu czytamy tak. A widząc wichurę, Piotr zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? I tutaj też widzimy, że Piotr bardzo fajnie zaczął w wierze, ale potem ze względu na to, co zobaczyły jego oczy i co, jakie wnioski jakby zaczęły napływać do niego, interpretacja tego, co zobaczył, sprawiła, że zaczął się lękać, ta wiara zaczęła topnąć tak, że gdyby nie Jezus, to by ta historia się dla niego kiepsko skończyła. I jakby właśnie chciałem teraz przejść do takiego podsumowania trochę tych trzech historii i wydaje mi się, że w Bożym Słowie możemy takich historii znaleźć dużo więcej i co ważniejsze, nie wiem co ważniejsze, ale co również istotne, że również w naszym życiu możemy znaleźć sporo takich historii. Takich jak ta. To znaczy jakich? Takich, w których występuje pewne ale. I spójrzmy sobie jeszcze tak szybko na te trzy historie, żeby zobaczyć, gdzie te ale występuje i jednocześnie zastanowić się, po co one w ogóle tam muszą być. I patrząc na tą pierwszą historię, to można sobie zadać pytanie, czy nie mógł Bóg zrobić czegoś takiego, że skoro powiedział, że to będzie ziemia obiecana dla tego narodu, to gdy tych 12 zwiadowców wchodzi na przeszpiegi do niej, to po prostu widzą te piękno i nie widzą już tamtego ludu, bo Bóg go po prostu, że tak powiem, wypędził, przestraszył. Czy tak nie byłoby, że tak powiem, lepiej, sensowniej? Albo czy w historii z tą 12 uczniów, czy nie byłoby jakby zgodnie z intencją, skoro Jezus mówił przeprawy się na drugą stronę, no to po prostu siadają, przepływają i są. Po co te traumatyczne przeżycia w środku? które mało co nie spowodowały zawału u jego uczniów? A czy nie lepszym zakończeniem historii z Piotrem byłoby to, że skoro zaczął tak fajnie w wierze, to z tą wiarą dochodzi do Jezusa, wzmacniają swoją wiarę i sprawiając, że tych powiedzmy 11 pozostałych, którzy są w łodzi, nie podnosi rąk i mówi: ja też chcę, teraz ja. Ale z jakichś powodów Bóg w tej historii, i mówię nie tylko w tej, takiej historii możemy znaleźć więcej w Bożym Słowie i myślę w naszym życiu, umieszcza takie ale. Takie ale, które zaburzają całą, powiedziałbym, logikę, nasze pomysły na to życie. I zastanawiając się, po co Bóg je umieszcza, tak ja sobie też dałem sprawę, ale też myślę, że właśnie Boże Słowo to jakby potwierdza, że te ale są potrzebne po to, żebyśmy my przestali żyć w oparciu o widzenie. Ponieważ po prostu ze względu na to, że jesteśmy ludźmi i na co dzień żyjemy w oparciu o nasze widzenie, o nasze zmysły, o naszą jakby zdolność planowania, logiki i kontrolowania życia. Ale jak wiemy z Bożego Słowa, wiara jest czymś innym niż chodzenie w oparciu o widzenie. I ponieważ Bogu tak bardzo zależy na naszej wierze, ponieważ wiara jest de facto tutaj na ziemi sposobem relacji naszej z Bogiem, a Piotr w swoim liście mówi o tym, że celem wiary jest zbawienie duszy. Dlatego Bóg będzie zawsze inwestował w naszą wiarę. Innymi będzie sprawiał, że nasza wiara sprawia okoliczności, przez które nasza wiara będzie kształtowana, będzie, że tak powiem, w ogóle się rodziła i rozwijała. Dlatego Bóg umieszcza te ale. Ponieważ są to najczęściej chwile, w których właśnie nasza zdolność chodzenia widzeniem się kończy. Nasze pomysły na to, no to co teraz, nasza zdolność kontrolowania sytuacji, grunt nam się tutaj usuwa. Nie mamy jakby dalej specjalnie możliwości pójścia dalej w oparciu o to, co widzimy. Jesteśmy wtedy tak jak taki pilot samolotu, który dopóki może pracować w oparciu o to, co widzi, to lata z tak zwanym widzeniem właśnie. Natomiast kiedy warunki na to nie pozwalają, on przede wszystkim musi się przełączyć w tryb lotu bez widoczności i co więcej samolot też. No i wtedy tam jest wspierany jakimiś innymi systemami. I właśnie myślę, że to jest celem, dla którego Bóg umieszcza takie ale w naszym życiu. Ponieważ on gdzieś, przyrównując to do tego kija, będzie zawsze chciał, żebyśmy się przesuwali, dawali się przesuwać w kierunku tego końca wiary i zaufania Bogu. A to wymaga tego, żebyśmy zaczęli, że tak powiem, używać wiary, zaczęli żyć wiarą, a nie widzeniem. I jednocześnie dla naszego przeciwnika to też jest również okazja tylko do czegoś zupełnie odwrotnego. Ponieważ dla niego te ale są okazją do tego, żeby odwrotnie, poprzez lęk i strach odsuwać nas od wiary i zaufania i przesuwać w desperację, przesuwać w oddzielenie i oddalenie od Boga. Tak jak to czytaliśmy w tym pierwszym wersecie, jak to właśnie trafnie Jozue i Kaleb sformułowali: nie buntujcie się przeciwko Bogu. Nie lękajcie się. Dlatego, że lęk i strach powodują, że nawet wierzący ludzie, tak jak to byli ci właśnie, którzy chcieli wejść, nagle z powodu lęku i strachu mogą stać się wrogami Boga. Mogą stać się tymi, którzy się Bogu buntują, przeciwstawiają. I dlatego lęk i strach są jednym z największych wrogów wiary i zaufania Bogu. I dlatego też Bóg jakby przy okazji, jego celem jest głównie przesuwanie nas i rozwijanie w nas wiary i zaufania, ale przy okazji takim efektem ubocznym jest to, że Bóg nas uwalnia od lęków i strachów, których być może nawet nie mamy świadomości. Tak jak w przypadku Piotra, Piotr był jednym z najważniejszych uczniów Jezusa. I kiedy on mówił, że Panie, ja się Ciebie nigdy nie zaprę, to był jedynym z tych, który był w stanie to dowieść poprzez to, że wyciągnął miecz i chciał się bić za swojego mistrza. Ale jednocześnie to ten sam Piotr tej samej nocy zaparł go się. Dlatego, że nie znał siebie. My często nie znamy siebie. Możemy mieć pewne wyobrażenie, tak jak Piotr i on mówi, miał jakby powody, miał jakby swoje poczucie, wiedział, że jest odważny. A mimo to nie znał siebie i nie widział w sobie tego, że jest pewne ale, które jest w stanie spowodować, że i on się zaprze Chrystusa. I to jest bardziej dla nas, bo Bóg wie, tak jak pamiętamy historię, Jezus mówił to Piotrowi. Dla Boga jakby my jesteśmy otwartą księgą. Bóg wie, co w nas tam jakby znajduje. Natomiast my często nie wiemy, dopóki nie spotkamy pewnych sytuacji. Tak było też z Piotrem. I to też Bóg chce, albo od tego lęku i strachu, być może nieświadomego, Bóg również chce nas uwolnić, przesuwając dalej w kierunku wiary i zaufania. I to też oznacza, że lęk i strach są takim samym złem, takim samym grzechem, który nas oddziela i odsuwa od Boga, jak każdy inny, jak pornografia, jak zniewolenia wszystkim innym. I że my powinniśmy to również rozumieć i mieć właściwą postawę względem lęków i strachów. I teraz mówię to jakby z własnego doświadczenia, bo tak jak mówiłem, jakby nie chcę mówić nie w oparciu o swoje własne doświadczenie. I ja problem z lękiem i strachem mam od dzieciństwa. Zawsze byłem gdzieś nim podszyty. Byłem mega nadostrożny. Tak samo miałem problem z zawiązywaniem nowych znajomości. I Bóg to wiedział. Bóg to wie cały czas. I dlatego też zaczął, można powiedzieć, nade mną pracować. I też właśnie wiem, że często jest tak, że my te lęki i strachy hołubimy, tłumacząc, że to jest część naszej osobowości. Że ja tak mam, że on tak ma. Po prostu, no tak jest. I wiecie, to jest jakby kolejne kłamstwo, które diabeł kolanem nam wciska po to, byśmy my właśnie objęli ochroną to poczucie lęku i strachu. Podczas kiedy Bóg nas takimi nie tworzy. On nigdy nie miał zamiaru, aby lęk i strach były częścią naszej natury. Wręcz przeciwnie. I dlatego ważne jest to, żeby z Bogiem współpracować, co oznacza, żeby tak samo jak z każdego innego grzechu, go przed nim pokutować przed Bogiem, wyznawać go i mówić, że on nigdy nie będzie częścią nas. I na dowód jeszcze taki z Biblii, jak bardzo... To jest poważna kwestia, jakby nie chodzi o to, żeby tutaj was straszyć strachem, ale raczej po prostu pomóc uświadomić, bo myślę, że znowu patrząc po sobie, że to jest trochę tutaj jak z sytuacją alkoholika. Dopóki on nie zrozumie, że ma problem, to w żaden sposób nie jesteśmy w stanie mu pomóc. I tu jest podobnie, też nasza świadomość i rozumienie, w jaki sposób działa lęk i strach, mogą jakby pomóc nam przyjąć właściwą postawę i zacząć również z Bogiem współpracować w tym, żeby się tego pozbyć. Ale wracając do tego fragmentu, w ostatniej księdze Biblii, w objawieniu Jana, w 21 rozdziale, w 8 wersecie czytamy takie słowa. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Wow, mocne. Tym bardziej, że to są słowa Jezusa. Jezus na jednym oddechu zrównuje bojaźliwych i niewierzących, to już trochę wiemy dlaczego, ale zrównuje również tych wszeteczników, czarowników i tak dalej, wszystkich tych złych. Dlaczego? Bo nie wszyscy mają wspólną cechę. Nie potrafią się słuchać Boga. Być może trochę jakby z różnych innych kątów, powodów, ale efekt jest ten sam. Tak jak mówiliśmy wcześniej, lęk i strach sprawia, że Bóg przestaje być naszym Panem, bo staje się nim lęk i strach. I można być wtedy Piotrem, który się go zapiera, można być narodem wybranym, który powinien się dostać do ziemi obiecanej, a staje się buntownikiem. I teraz możemy przejść do jakby drugiej części, której jakby chciałam też bardziej może nawet chociaż na dwóch nogach i na bazie moich doświadczeń i tego, co Boże Słowo mówi, pokazać, w jaki sposób Bóg nas może wyprowadzać z tych lęków i strachów. I po to, żeby budować w nas jednocześnie, bo to są rzeczy powiązane, budować w nas wiarę i zaufanie. Jeszcze tylko może spójrzmy na to, że lęk i strach oparte są na dwóch takich głównych kłamstwach. Pierwszym to jest wyolbrzymieniu. Innymi słowy, diabeł będzie nam udowadniał, że jeżeli coś się wydarzy w naszym życiu, to będzie prawie jak koniec naszego świata, życia, prawie jak śmierć, po prostu tragedia. A drugie kłamstwo to takie, że my w tej sytuacji będziemy sami. Że to właśnie ze względu na naszą małość względem tego problemu, tej sytuacji, to właśnie ta samotność wobec tego, tej sytuacji spowoduje, że na pewno polegniemy. I to, że to są kłamstwa, to zwłaszcza już możemy jakby w przypadku tego drugiego kłamstwa zobaczyć w Bożym Słowie w wielu miejscach, ale chociażby w takim klasyku, jakim jest Psalm 23, werset 5, gdzie czytamy: choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dlaczego? Boś Ty ze mną. Bóg obiecuje nie tylko w tym miejscu, że zawsze wtedy, kiedy mielibyśmy przechodzić przez taką ciemną dolinę, czyli jakby kiedy jakieś zło nas miałoby dotykać w życiu, nigdy nie będziemy sami. Nigdy. Ale w ogóle, żeby móc się uwolnić od tych kłamstw, to wiecie, nie da się inaczej, jak przejść przez te rzeczy. Innymi słowy, Bóg może nam obiecywać: słuchaj, nie bój się, będę z tobą, ale diabeł wie, że dopóki nie mamy tego sprawdzonego, to wciąż będzie karmił w nas te kłamstwa, ponieważ nie doświadczyliśmy jeszcze prawdy, która by te kłamstwa obaliła. A nie da się inaczej obalić tych kłamstw, jak prawdą, przechodząc przez to. I Bóg wtedy tutaj działa jak taki dobry ojciec, który ma małe dziecko, które boi się spać w ciemnościach i stale potrzebuje tej zapalonej lampki. I co zrobi taki kochający ojciec? Przyjdzie do dziecka, weźmie je za rękę i zgasi światło. Nie dlatego, że go nie kocha, ale dlatego, że chce go uwolnić od tego lęku, wiedząc, że to jest złe. I Bóg robi to samo. I takim dowodem na to, że tak jest, jest jeszcze inny klasyk. Historia Hioba, którą nawet niewierzący traktują jako taki traktat na temat tego, dlaczego ludziom dobrym zdarzają się złe rzeczy. I powiem wam, że ja tej księgi tak nie do końca rozumiałem, dopóki nie trafiłem na pewną wypowiedź Hioba, która rzuciła mnóstwo światła na całą tą historię. I przeczytajmy sobie. To jest słowa, które Hiob wypowiada zaraz na początku, kiedy go te wszystkie tragedie spotykają. To jest trzeci rozdział księgi Hioba, 25 werset, gdzie Hiob mówi tak: bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. No właśnie. Ja myślę, że w tej historii Bóg, widząc Hioba, widział pewien brak. Widział ten lęk, widział ten strach. I dla Boga głównie to, że jakby dopuścił do tych sytuacji, było to, żeby Hioba z tych lęków i strachów uwolnić. Bo moim zdaniem te słowa też świadczą o tym, że dużo w tej pobożności Hioba było pobożnością podszytą lękiem i strachem. Innymi słowy, że on chciał słuchać, robić te różne rzeczy, bo bał się, że jeżeli tego nie będzie robił, to go spotka coś złego. I wiecie, ta historia też jest jakby takim, można powiedzieć, właśnie lekcją dla nas i trochę też pokazuje, co w takim razie należy robić, kiedy widzimy, że dzieją się rzeczy, których się obawialiśmy. Po pierwsze, myślę, że powinna się zapalić w nas taka lampka: aha, być może właśnie Bóg zabiera się za to, by nas od tego uwolnić. I wówczas należy z Nim po prostu współpracować. Co to znaczy? To znaczy, że należy przede wszystkim Bogu ufać. Przede wszystkim wołać do Niego, trwać w zaufaniu, w wierze, przykleić się do Niego i nie poddawać się żadnym tym właśnie emocjom, tym właśnie stanom, który zły przez to, ale chce w nas zbudzić, czyli lękowi i strachowi. Tu nie trzeba, wiecie, mądrości, tu nie trzeba się zastanawiać, dlaczego te rzeczy się dzieją. tak jak tam wszyscy ci przyjaciele tak zwani. Tu po prostu trzeba trwać w Bogu. To jest podstawowe stwierdzenie, trwać w Bogu i ufać, że On jest tak jak obiecał i jest w stanie nas jakoś przez to przeprowadzić. Choć my właśnie nie wiemy totalnie jak. To jest właśnie to jakby rozpoczynanie, że tak powiem, kiedy jeszcze tę wiarę mamy słabą, to jest bardzo trudne, ale właśnie o to chodzi. Bo chodzi o to, żeby móc doświadczać tego, że jesteśmy w stanie przechodzić w ogóle, stawiać kroki przez taką ciemną dolinę, nie dlatego, że mamy pomysły, jak to zrobić, nie dlatego, że wiecie, jakoś czujemy, że damy radę, bo właśnie nie, ale dlatego, że ufamy Bogu i odkrywamy wtedy, że każdy nasz krok w takiej ciemnej dolinie jesteśmy w stanie cudem, dosłownie, jakimś zrobić. Że jakby nie nasza siła zapewnia nam to przejście, ale że Boża obecność i odkrywamy wtedy to, że ta Boża obecność daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nie nasze pomysły, nie nasza siła, nie nasza mądrość, nie to, co sobą reprezentujemy. I wiecie, to jest wtedy takie niezwykłe odczucie, kiedy się idzie ciemną doliną i się wie, że jest się w ciemnej dolinie, a jednocześnie, wiecie, tam nie jest tak ciemno. Dlatego, że Bóg, który z nami jest, sprawia, że tam jest, zaczyna być jakby tak jasno. My nie musimy się bać. Możemy przez doświadczanie każdych kolejnych kroków, dni, tygodni, miesięcy, jakby w sobie mieć to potwierdzenie właśnie tej prawdy i obalania tych mitów, tych kłamstw i widzieć, że jesteśmy w stanie funkcjonować, że jesteśmy w stanie żyć i że to może być nawet paradoksalnie całkiem dobre życie. Że tak jak dalej ten psalm mówi, laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają, czyli są w stanie sprawić, że na mojej buzi pojawi się uśmiech. To jest naprawdę niezwykłe odczucie, które też na koniec jest część, powiem o tym, jest częścią mojego doświadczenia, szczególnie ostatniego roku. I wiecie, na dowód, że w tej historii Hiobem o to chodziło, czyli chodziło o to, żeby uwolnić Hioba od tych lęków i strachów i co więcej, żeby pomóc Hiobowi odkryć, jaki naprawdę jest Bóg. Jest koniec tej jego historii, gdzie Hiob tak mówi do Boga w 42 rozdziale, 5 wersecie. Tylko, to Hiob mówi do Boga, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Ja wierzę, że Bóg zawsze przez te ale chce, żebyśmy mogli za Hiobem to powiedzieć. Żebyśmy mogli odkryć, że te wszystkie lęki, obawy, te nasze pomysły, które ewidentnie trafiają w ścianę i jest potrzeba uruchomienia wiary i poprzez tą wiarę możemy doświadczać Bożej obecności, Jego mocy, tego, że On nas wyprowadza, skutkują tym, że w nas już nie ma lęku i strachu. I co więcej, że my poznajemy Boga takim, jakim naprawdę jest, bliskim, potężnym, wiernym i wtedy możemy za Hiobem powiedzieć, my do tej pory to o Tobie tylko słyszeliśmy, ale teraz Ciebie zobaczyliśmy. Bo myślę, że prawdziwie wolnym i też prawdziwie wierzącym można być wtedy, kiedy nie tyle ma się wiarę, że Bóg jest w stanie nas zachować ode złego, a co jeśli to zło nas trafia? Jeżeli nam się przytrafia, nie ma Boga, Bóg nie jest dobry. Myślę, że Bogu chodzi o taki rodzaj wiary, jaki mieli Daniel, kiedy został włożony do jamy z lwem, czy lwami, ale również jego przyjaciele, którzy trafili do ognistego pieca. Wiarę, która jakby niezależnie od okoliczności nadal jest wiarą w to, że Bóg jest ze mną, że Bóg ma kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu i że w tak zwanym najgorszym, a może i najlepszym sytuacji po prostu będziemy z Nim, bo nas odwoła. To jest ten rodzaj wiary, o który Bogu chodzi, który daje pełnię wolności. I że to nie będzie taka wiara warunkowa, taka wiara do czasu. I nie wiem, na ile wam rezonuje to pojęcie wiara do czasu, ale jest taka przypowieść, Jezusa, o której on powiedział, że jest najważniejszą z przypowieści. Że jeżeli jej nie zrozumiemy, to wielu nie zrozumiemy. I w tej przypowieści, czyli przypowieści o siewcy, jest taka rodzaj gleby skalistej, o której tak na przykład w Ewangelii Łukasza 8:13 możemy przeczytać. A tymi na opoce, czyli na skalę, są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą. A w chwili pokusy, ale tu można moim zdaniem wstawić trudności, doświadczeń, prześladowań, odstępują. Wierzę, że Pan Jezus nie chce, żebyśmy byli tymi, którzy odstępują. Ale chce, żeby nasza wiara była wiarą w pełni. Wiarą, która nie boi się trudów, przeciwności. Wiara, która wiadomo nie stanie się taka właśnie, że tak powiem, na pstryknięcie palców. Ale Bóg chce nas jakby umieścić na tym końcu, w którym z powodu wiary i zaufania do Boga, a to oznacza również Jego znajomości w pełni, nie musimy się już niczego bać. I jesteśmy tak samo ufni i wierni nawet wtedy, kiedy pojawiają się różne problemy i trudności. I dlatego też myślę, Jakub w swoim liście już na początku, w pierwszym rozdziale mówi o tym, że szczęśliwi bądźcie, jeśli przez jakieś doświadczenia przechodzicie. Dlaczego? Bo on w 3 i 4 wersecie mówi tak. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. My żyjemy w świecie, który jest przyzwyczajony do wszystkiego, co jest instant. I również myślę, że wśród chrześcijan istnieje takie niebezpieczeństwo, że zaczynamy postrzegać wiarę jako instant. Jakby z przyjemnością sięgamy po prawdziwe przykłady i ja wierzę, że one nadal jakby są aktualne, w których Jezus po prostu uzdrawia o tak. Ale moim zdaniem w realiach codziennego życia chrześcijanina to nie ten rodzaj wiary powinien być tym, o który nam chodzi, bo to są wciąż i nadal, i myślę, że się zgodzicie ze mną statystycznie rzecz biorąc, bardzo rzadkie wypadki. Ale codzienną praktyką powinna być właśnie wiara, o której pisze Jakub. Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Innymi słowy, wiara, która jest odpowiedzią albo która się rodzi na ale, które pojawia się w naszym życiu, a my mówimy, ja tobie wierzę, nie odstępuję, ja tobie ufam. Tyle, ile czasu trzeba będzie, żeby to ufać, żeby z tobą przejść przez tą ciemną dolinę. To jest moim zdaniem chleb powszedni wiary chrześcijańskiej. Do tego, jakby tak popatrzeć, do tego wzywał tak naprawdę Paweł w swoich listach. Utwierdzając braci w wierze, to znaczy, żeby się nie poddawali przeciwnościom, a nie żeby ganiali za cudami. To jest to, co kształtuje nasz charakter, bo tego potrzebujemy. To jest tak jak w przypadku, kiedy ktoś, kto był długo w szpitalu i wraca do, że tak powiem, żywych i zdrowych, on potrzebuje rehabilitacji polegającej na tym, że on niemalże codziennie, a na pewno w bardzo regularny sposób na nowo, że tak powiem, kształtuje swoje mięśnie, buduje je poprzez ćwiczenia, które na końcu sprawiają, że jest w stanie, że tak powiem, wrócić do normalnego życia i jeszcze w stanie jakby udźwignąć, nazwijmy to, ciężary życia tego, gdyby się takie pojawiły. O to chodzi, wierzę, że o to chodzi właśnie Jakubowi, kiedy o tym pisze. Doświadczanie wiary waszej prowadzi do wytrwałości. I on później jeszcze w 4 wersecie mówi, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagani, nie mający żadnych braków. I on pisze tutaj w kontekście wiary, bo jak będzie wyglądała wiara, w której są braki? Jak będzie wyglądała tarcza, która ma nas chronić przed pociskami złego, jeżeli będzie dziurawa? I skutek będzie taki, że w końcu któryś pocisk przeleci przez tą dziurawą wiarę i nas trafi. Albo taki brak to jest jak dziura w ogrodzeniu, przez którą w końcu zły wejdzie i nas przestraszy. A już wiemy, co może się stać wtedy, kiedy nas przestraszy. Nie możemy mieć tutaj braków, dlatego że te braki mogą nas drogo kosztować. Dlatego potrzebujemy doskonalić się i jakby ufać Bogu i jakby rozumieć to, że właśnie te sytuacje różne temu służą. I jeszcze takim ciekawym dosyć, wracając do tej pierwszej historii i też no, głównie tej pierwszej historii, jest ciekawe, bo w Bożym Słowie jest takie Boże odniesienie, jakby takie Boża refleksja na temat już nawet nie tych tylko kilkunastu tygodni, ale w ogóle całego tego okresu 40 lat, która dosyć dobrze ujawnia, po co to wszystko, po co te ale. I to mamy zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdziale, 2 wersecie, gdzie Bóg mówi tak. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? No właśnie, czy chcemy być takimi, którzy wierzą do czasu, a potem strzelają focha na Boga, nie tak miało być? Czy chcą być wierni i ufni w to, że to jest po co, żeby kształtować naszą wiarę, przez którą przyjdzie też rozwiązanie, odpowiedź, błogosławieństwo? Bóg, myślę, że znowu nie On, bo tak naprawdę On wie, co jest w sercach, ale raczej, żeby nam pokazać, co jest w naszych sercach. Pokazuje to, ale tak jak Piotrowi, po to, żeby można mieć taką autorefleksję i w pewnym sensie i bardziej spokornieć przed Bogiem, ale też być bardziej plastycznym w Jego rękach, kiedy On będzie nas z tego uwalniał, bo On chce z tego nas uwalniać, jest pierwszym, który tego chce. I wracając właśnie, czy na koniec jakby do swoich doświadczeń, to właśnie chcąc, nie chcąc, jestem takim potwierdzeniem, że Bóg o tym nie zapomina, o tych naszych lękach i strachach. I kiedy On uporał się z moją pornografią, uporał się z moim zniewoleniem grami komputerowymi, to się też wziął za to. I właśnie wziął się w taki sposób, w jakim wam przedstawiłem. W ten hiobowy sposób. Kiedy począwszy od jakichś problemów ze zdrowiem, które z powodu właśnie moich obaw, lęków spowodowały nerwice, a i teraz, rok temu zafundowałem sobie operację na stopę, jak być może niektórzy wiecie, bo chciałem zwiększyć swój zasięg powyżej 2 godzin, bo powyżej 2 godzin coś tam mnie trochę bolało, a miałem ambicje, żeby z dzieciakami gdzieś w góry pochodzić. No i operacja z medycznego punktu widzenia się jakby udała, ale nie z mojego. Ponieważ teraz przy każdym kroku odczuwam ból. I kiedy się zorientowałem o tym po pół roku, że to nie jest kwestia, że się długo goi, kiedy lekarze rozłożyli ręce i kiedy zaczęła się dla mnie ta ciemna dolina i właśnie wołałem do Boga, błagając Go, prosząc Go o pomoc, o ratunek, o uzdrowienie, to właśnie to, że mogę tutaj stać przed wami i no może za mało tu się nie uśmiecham, ale generalnie jakby staram się uśmiechać, to naprawdę to jest chwała Jezusowi, bo to jest jakby to, że On, że tak powiem, ujął mnie za tą rękę i dopuścił tą sytuację i przeprowadza mnie przez tą sytuację, bo ona się jeszcze nie skończyła, ale naprawdę On mnie pociesza, On daje siłę, On uwalnia mnie z tych lęków i strachów i tych obaw, bo po prostu pozwala każdego dnia doświadczać tego, że to On mnie budzi, bo wcześniej w ogóle tak tą nerwicę miałem wcześniej, to nie spałem, więc On mnie kładzie do snu, On mnie budzi i mówi, żyj. I ja wiem, że jak On to mówi, to znaczy, że będziemy żyli po prostu i że to mogą być naprawdę dobre dni. Więc chwała Jemu i wierzę w to, że również też w kwestii, że tak powiem, wyprowadzania mnie z tych problemów, to mnie wyprowadzi. Też mam takie słowo, które traktuję jako taką obietnicę. Może też będzie okazja się podzielić, jak już powiedzmy się to wszystko zakończy. Ale chciałem zachęcić was wszystkich właśnie do tego, żeby po pierwsze mieć właściwy stosunek do swoich lęków i strachów i swoich, właśnie nie traktować się jako swoich, żeby je po prostu, że tak powiem, wyzbywać się ich, wyrzucać je, sprzeciwiać się im, przepraszać Boga, wyznawać je jako grzech, jako zło, którego Bóg nie chce i my też nie powinniśmy i współpracować z Nim w tym, kiedy On nas z tego będzie uwalniał, często poprzez to, że dopuści te rzeczy, których się boimy. I żebyśmy się wtedy nie bali, tak jak psalm mówi, ale ufali Mu z całego serca. trwali przy Nim, rozumieli to, że właśnie On tu chce być bliżej nas niż kiedykolwiek. O, i dziękuję za przypomnienie, że jeszcze chciałem podzielić się takim zdjęciem, bo to jest takie zdjęcie dla mnie znamienne. Jak się tutaj wprowadziliśmy 1,5 roku temu, czyli jeszcze przed tą operacją, tam mamy taką małą salę gimnastyczną, gdzie tam wiedziałem, że w ramach pewnych ćwiczeń ja tam muszę taką piłką gumową dużą po ścianie, na to, żeby się nie brudziła, to taką naklejkę chciałem strzelić. O ile to możliwe, to chrześcijańską, dużego wyboru nie było, więc taką wybrałem. To ona jest po angielsku, tam poniżej jest tłumaczenie na polski język, które, wiecie, dla mnie jest o tyle niezwykła, że ja ją tak wybrałem, bo mówię, nie było dużego wyboru, nie wiedziałem do końca w pewnym sensie, dlaczego ją wybieram, ale to jest esencja tego, co chciałbym wam przekazać. Esencja tego, co przez ten ostatni rok, szczególnie pół roku przechodzę. Ufaj Panu z całego swojego serca. To jest 3 powieści, 3:5. O to chodzi, żeby niezależnie od okoliczności ufać Panu z całego swojego serca. Więc do tego was zachęcam, by nie bać się, by ufać, by przylgnąć do Boga, tym bardziej. Nie strzelać focha, nie wierzyć do czasu, ale pozwalać Bogu w ten sposób naszej wytrwałości budować w nas wiarę, która nas wyzwoli z wszelkiego lęku i strachu. A powiem wam, że to jest super stan, że można się nie bać złego. To jest naprawdę. Porównując siebie teraz do tego sprzed pół roku, to największy zysk, a właśnie nie powiedziałam o tym, bo ale myślę, że dla Hioba największą korzyścią z tej historii nie było to, że wszystko, dostał wszystko razy dwa, ale właśnie to, że został uwolniony ze swoich lęków i strachów i poznał Boga, jakiego nie znał. I tego nam wszystkim życzę, a na koniec się pomodlę. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jako nasz dobry Bóg chcesz uwalniać nas z wszelkiego zła, każdego grzechu, w tym również z lęków i strachów. I że po to często pojawiają się w naszym życiu ale, żeby w ogóle nauczyć nas chodzenia wiarą, żebyśmy w ogóle mogli być tymi, którzy być może na początku jest nam trudno i ciężko, ale ufali Tobie z całego swojego serca i widzieli, jak każda chwila, każdy dzień, tydzień, miesiąc, rok takiego ufania przynosi owoce w postaci uwolnienia nas od tych lęków i strachów i doświadczania Twojej obiecanej bliskości. Panie, i dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wierny i że to czynisz w nas i niech to będzie właśnie na Twoją chwałę, Panie Jezu. Amen.